Sportowa Arena.
Na zegarze 15 minut po godzinie 19. Dzisiaj jest 16 dzień września, wtorek. No to oczywiście o tej porze Sportowa Arena. Dzisiaj koszykarska. Tematem naszej rozmowy będzie Enea Basket Poznań, czyli poznański pierwszoligowy klub męskiego basketu. I w studiu goście, przedstawiciele liczni już po treningu. Prezes klubu Przemysław Szurek. Dzień dobry, panie trenerze.
Dzień dobry państwu.
Jest ze sztabu szkoleniowego Bartosz Ziółek. Witam serdecznie.
Dobry.
I jest kapitan drużyny, nowy kapitan drużyny, chociaż zawodnik jak najbardziej stary, że tak powiem, choć nie taki stary. Michał Samsonowicz, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Grzegorz Hałasik, witam również państwa. Łukasz Kurzawski program realizuje. Do godziny 20 o tej męskiej koszykówce będziemy rozmawiać. Na dobre już chyba poznańscy koszykarze zadomowili się w pierwszej lidze. No i co roku takim planem poznańskiej drużyny było poprawienie wyniku sprzed roku. O tym mówił, jeszcze będąc też trenerem i prezesem klubu, Przemysław Szurek. Dzisiaj Przemysław Szurek już jest tylko albo aż prezesem, bo trener jest zatrudniony, ale też te swoje cele zadeklarowaliście, czy też opisaliście bardziej w sposób sprecyzowany, tak? Że to już ma być awans do fazy play-off. Tak od razu rozpocznę naszą rozmowę.
To znaczy tak, nie będziemy uciekali od tego, co zostało powiedziane rok temu, bo też mówiliśmy, że chcąc poprawić miejsce sprzed dwóch lat, kiedy zajęliśmy 10. miejsce, no chcielibyśmy się bić o play-off. I rzeczywiście w poprzednim sezonie było bardzo blisko, bo byliśmy bardzo długo na czele tabeli przez chwilę, ale bardzo długo w top 5 ligi. No i niestety fala kontuzji i chorób trochę nam zabrała ten upragniony awans do rozgrywek posezonowych, więc w tym roku chcielibyśmy znowu się o nie pobić i na koniec sezonu się tam zameldować. Jak co roku będzie o to walczyło więcej niż 8 drużyn, także rywalizacja będzie zacięta, ale zdecydowanie sportowo tam chcemy być, a też mówiliśmy o celach, które są dla nas kluczowe, o rozwoju organizacyjnym klubu. Widzimy, jakie jest pragnienie powrotu koszykówki na salony w Poznaniu i to jeszcze nie jest ten moment, ale chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby klub rozwinąć nie tylko na polu sportowym, ale też organizacyjnym, medialnym. Także będzie trochę takich więcej wątków niż tylko ten sportowy w kontekście celów na najbliższy sezon.
No to mamy o czym porozmawiać dzisiaj w Sportowej Arenie. Jeśli chodzi o kwestie sportowe, no to zespół poprowadzi Marcin Kloziński, trener, którego w Poznaniu możemy pamiętać, bo w sezonie 2019-2020 w październiku objął drużynę i poprowadził ją do lutego niestety, bo wtedy pandemia przerwała rozgrywki i Marcinowi Klozińskiemu nie udało się dokończyć wtedy tamtego sezonu. Trochę się trener rozchorował, więc jego nieobecność usprawiedliwiamy, ale jest Bartosz Ziółek, który też i u Przemysława Szurka, i u Cezarego Kurzawskiego w zeszłym sezonie był asystentem testu Marcina Klozińskiego. Zanim też o tych zmianach, to okres przygotowawczy, panie trenerze Bartku, przepracowany i jesteście do rozgrywek, można powiedzieć, gotowi, tak? Tak za 5-12, bo sezon w sobotę się zaczyna.
Tak jest, sezon zbliża się wielkimi krokami. Przepracowaliśmy bardzo intensywnie okres przygotowawczy. Zaczęliśmy od fundamentów motoryki, fundamentów ofensywnych, fundamentów defensywnych. Poprzez budowanie atmosfery rozegraliśmy także 8 sparingów z całkiem niezłym dość wynikiem, 6 zwycięstw. Nie usypia nas to, a wręcz bardziej mobilizuje do dalszej pracy i wiemy, że te sparingi też pokazały, że stać nas za dużo i będziemy chcieli to pokazać w każdym kolejnym meczu.
Każdy lubi wygrywać, ale czasami przegrany sparing to tak zahamuje i da trochę do myślenia pewnie. Czasami się też przyda pewnie.
Na pewno jest powiedzenie, że wygranych się nie sądzi i nie chcę nas tym usprawiedliwiać, aczkolwiek każda przegrana bardziej wpływa tutaj na naszą analizę tych meczów. Wyciągamy więcej wniosków po przegranych meczach niż po tych wygranych. Więc tak, dwie porażki nam się przydarzyły z UKS-em u siebie oraz ze Spójnią, więc wnioski na pewno będą wyciągnięte i jesteśmy gotowi na sezon.
I ze zwycięskich sparingów też można wyciągać wnioski. Powiem szczerze, że widziałem z Polonią Warszawa, tak? To był taki turniej przedsezonowy w Poznaniu. Przez 3 kwarty to tak szło jak po grudzie, trzeba przyznać, i ten mecz nie szedł. W czwartej kwarcie zagraliście tak po swojemu, można powiedzieć, więc to też był ciekawy mecz, wygrany, z którego wnioski można wyciągnąć.
Tak jest koszykówka. Raz jest na fali znoszącej, raz na tej fali, która idzie w dół. Tak samo prowadziliśmy w meczu z Łodzią, który mecz finalnie przegraliśmy. Z Polonią udało się odrobić te straty, wzięliśmy się w garść w ostatniej kwarcie, dopięliśmy mecz do końca.
Michał Samsonowicz, kolejny sezon w Enea Baskecie Poznań. Zresztą, Michał, jesteś zawodnikiem, który pamiętasz pierwszą ligę tutaj właśnie jeszcze sprzed pandemii, tak? To był Biofarm Basket. W pewnym momencie odszedłeś, trochę pograłeś w innych klubach, wróciłeś do Poznania. Zeszły sezon już zostawmy. Wiemy, że przez kontuzję go nie dokończyłeś, ale właśnie to też chyba było takim impulsem, żeby w Poznaniu zostać. I pokazać to, czego pewnie nie zdążyłeś pokazać chociażby w zeszłym sezonie.
Tak, zdecydowanie tak się czuję, że ta kontuzja trochę mi zabrała właśnie możliwość pokazania wszystkiego, co umiem, i dokładnie jest tak, że wiele jeszcze mam do zrobienia i do pokazania.
No, zostałeś kapitanem drużyny, to taki wybór właśnie dlatego, że i znasz już miasto, znasz klub, znasz drużynę, znasz prezesa, który był też przecież przez jakiś czas twoim trenerem. Co tutaj miało wpływ tak po kolei?
Szczerze to nie wiem, co miał wpływ, nie wiem, jaki był proces selekcji mnie na kapitana, ale czuję dumę z tego i jestem gotowy, żeby sprostać temu zadaniu, bo wiąże się to z jakąś odpowiedzialnością na pewno. Na pewno ja się będę czuł odpowiedzialny jeszcze bardziej za wyniki zespołu i cieszę się, że tak jest.
A ten klimat Poznania jest ci już pewnie bardzo dobrze znany. Sala, w której rozgrywacie swoje mecze, wiesz czego i po kibicach się spodziewać, jak reagują, jak w ogóle czuć się tutaj w Poznaniu.
Tak, i tak jak pan powiedział, cały klub jest mi znany, też trenerzy, zarząd i dobrze się też czuję w mieście, więc tutaj wiem, czego się spodziewać na pewno.
Przemysław Szurek to w Poznaniu był i trenerem, przez jakiś czas dyrektorem sportowym, potem trenerem i prezesem i w pewnym momencie, no zresztą prowadząc ten klub, właściwie budując go od początku, tak, w drugiej lidze w 2020-2021 roku, no pan mówił, że nadejdzie w pewnym momencie, że trzeba będzie rozdzielić te funkcje, ale czy pan do końca się wtedy spodziewał, że z czego pan zrezygnuje? Czy zrezygnuje pan z prezesostwa i będzie trenerem? Czy to nastąpi odwrotnie? Trochę ta sytuacja, nie wiem jak to w zeszłym roku pana tak trochę zmusiła do tego, jak to było, że jednak rozdzielił pan te funkcje?
Powiem zupełnie uczciwie. W zeszłym roku na konferencji prasowej złożyłem deklarację, że jeżeli nie awansujemy do playoffów, będziemy zatrudniać trenera z zewnątrz. Słowa dotrzymałem, ale wracając do pana pytania, powiem tak. Kiedy w 2020 roku staliśmy przed decyzją, czy po upadku poprzedniego klubu, gdzie byliśmy zatrudnieni, staliśmy bez pracy, zawodnicy bez klubu, co robić dalej? Postanowiliśmy spróbować uratować ten potencjał ludzki, który wtedy był. Z jakim skutkiem się to udało, wszyscy wiedzą. Niezliczona ilość medali młodzieżowych, awanse do pierwszej ligi, młodzieży z trzeciej do drugiej. Nie ukrywam, że byłem wtedy przerażony bycie prezesem, bo nie wiedziałem, z czym to się je. Ja byłem od wielu lat trenerem, ale będę zupełnie uczciwy. W zeszłym roku bliżej mi było do, jeżeli miałbym podjąć decyzję, bliżej mi było do tego, żeby pozostać na stanowisku prezesa, bo wiedziałem, że są kandydaci na trenerów, którzy nam w Polsce bardzo by odpowiadali. Jednym z nich był Marcin Kroziński, a z kolei znalezienie człowieka, który by chciał poprowadzić stery klubu, był z nim zżyty i przede wszystkim znał jego specyfikę, byłoby o wiele trudniej, więc dzisiaj mogę powiedzieć wprost, że to, czego nie dopuszczałem do swoich myśli 5 lat temu, dzisiaj było prostą decyzją, także bliżej dzisiaj jest mi, przynajmniej w tym momencie, do tego, żeby pierwszą ligę powierzyć specjaliście, a żeby samemu jeszcze mocniej zaangażować się w rozbudowę organizacyjną klubu.
I to nie tylko kwestie oczywiście sportowe, nawet chyba w tym momencie, nie wiem, ważniejsze są te kwestie organizacyjne, żeby budżet spiąć, sponsorami zrozmawiać. Podejrzewam, że to kosztuje więcej pracy niż budowa drużyny, chyba że jest inaczej.
To znaczy tak, powiedziałbym w ten sposób, że budowa drużyny to jest okres pomiędzy sezonami, czyli zwykle ona się rozpoczyna gdzieś tuż po ostatnim meczu do początku lipca, czasami do końca lipca. A praca z partnerami, ze sponsorami trwa 12 miesięcy w roku. I tu nie ma co ukrywać. Pierwsza liga się profesjonalizuje, jest coraz bardziej wymagająca od strony organizacyjnej i finansowej i ilość poświęcanego czasu na relacje z partnerami, sponsorami jest coraz większa. A myśmy zadeklarowali kiedyś, że wydajemy tyle, ile mamy. I nie chcielibyśmy bazować na jednym sponsorze, bo zawsze jest to taka trochę zero-jedynkowa sytuacja w przypadku jego problemów lub niechęci kontynuowania współpracy. Mamy to szczęście, że mamy świetnych partnerów. Mamy Enea, która jest z nami od wielu lat, miasto Poznań, ale też zależało nam na dywersyfikacji środków, które wpływają do klubu. Stąd chcemy rozszerzać grupę sponsorską, a to oznacza wiele pracy w gabinetach i poza nimi.
Natomiast najwięksi sponsorzy, tak jak pan powiedział, to Enea, właściwie firma ogólnopolska z siedzibą w Poznaniu. No nie oszukujmy się, wystarczy przejrzeć nazwy poznańskich drużyn i właściwie mało kto grający teraz na zapleczu Ekstraklasy czy w Ekstraklasie nie ma przedrostka Enea. Tydzień temu mieliśmy tu dwie drużyny piłki ręcznej kobiet i mężczyzn Enea. Za chwilę w Ekstraklasie koszykarek zacznie sezon AZS Poznań Enea. Koszykarze w pierwszej lidze Enea. Nie wiem, jak to będzie w energetyku, bo spadły akurat siatkarki z pierwszej ligi do drugiej. Czy się zmieni, czy nie. Tam jeszcze do rozpoczęcia sezonu zostało trochę czasu. Ale jeśli drugim takim ważnym sponsorem, też właściwie jeśli chodzi o te wszystkie kluby, które wymieniłem, to jest budżet miasta Poznania i cała procedura dofinansowania, która tam się odbywa z konkursem. Państwo nie widzą, ale prezes kiwa głową tak teraz też, żeby to podgarnąć i przypomnieć. Właściwie te fakty przytaczamy. Ale właśnie, jeśli chodzi i o tą jedną i drugą nogę, czyli tą samorządową, budżetową i tą komercyjną związaną z waszym sponsorem komercyjnym, to troszeczkę się zwiększyło to dofinansowanie dla waszego klubu?
Tak, oczywiście. W tym roku były rekordowe środki przeznaczone na dofinansowanie klubów ligowych. Jesteśmy drugim w kolejności beneficjentem tego budżetu, ale ja usłyszałem największy komplement chyba, jaki można usłyszeć jeszcze od prezydenta Solarskiego, który bodajże do końca lipca pełni obowiązki, jeśli chodzi o sport poznański. Powiedział mi, że to, co 5 lat temu obiecaliśmy na sali białej, dotrzymujemy słowa, jesteśmy konsekwentni, mamy swój plan na rozwój klubu i dlatego on wierzy w to, że środki, które są przeznaczone na Basket Poznań, są dobrze wydatkowane, a pełne trybuny, które w zeszłym roku było nie raz, nie dwa widać na naszych meczach, tylko świadczą o to, że to wszystko się klei dobrze i tymi małymi krokami, ale konsekwentnie stawianymi udowadniamy, że warto w nas inwestować.
No, tych sponsorów, żeby było więcej, pan powiedział o tej ciężkiej pracy, no i poza tymi dwoma głównymi, to jest ich troszeczkę więcej. Ta ścianka sponsorska już coraz lepiej wygląda, ale...
Jest, oczywiście.
Tak, bo zawsze jak patrzę na taką ściankę, to tak sobie patrzę, a tutaj pewnie jakiś barter na transport, czy tam na catering, tutaj coś, tu coś. I zawsze jestem ciekaw, ile z tego jest takiej żywej gotówki.
Powiem w ten sposób, aż się boję ich wymieniać sponsorów, bo na pewno kogoś zapomnę, a nie mam telefonu przed sobą. Powiem w ten sposób, że wiele poznańskich firm nas wspiera. Biofarm, czy Constructa Plus, którzy wspierają nas już od kilku lat i są naprawdę naszymi ważnymi sponsorami, którzy też jasno deklarują, że chcą, żeby młodzież się rozwijała. Ale w tym roku te technologie też dołącza z wyższym wsparciem. I tak jak powiem, nie idę dalej, bo pewnie kogoś zapomnę, więc zdecydowana większość sponsorów naszej ściance są to wpływy finansowe, zdecydowana mniejszość barterowe, ale wszystkie one powodują, że klub może rok po roku zwiększać budżet, dotrudniać trenerów i mogę tylko powiedzieć już tak na koniec, pomimo, że rozmawiamy o pierwszej lidze, w tym roku zatrudniamy 14 trenerów koszykówki, więc to nie tylko pierwsza liga, ale będziemy też mocno inwestowali w struktury młodzieżowe, tak żeby w Poznaniu, to co mówiłem już kilka lat temu, żeby jednak ci wychowankowie byli w pierwszej drużynie i też świadczyli o jej mocy i przyszłych sukcesach.
Ale tak, żeby zbudować zespół mocny, to tak, wychowankowie jak najbardziej, czy też poznańskiego basketu, bo chociażby Patryk Stankowski to wychowanek Pyry, ale jednak tak. Poznańskiego basketu, ale żeby było mocniej, to jednak trzeba zawodników zagranicznych szukać. To nie da się ukryć. Zagranicznych, ale też spoza Poznania, spoza Wielkopolski.
Znaczy powiem w ten sposób. Mi zależało, żeby Michał Samsonowicz, który tutaj jest, został z nami, bo ja powiedziałem, że on jest naprawdę takim sercem tej drużyny i wokół niego chcieliśmy budować ten skład, więc tak naprawdę nie zaczęliśmy od zawodnika zagranicznego, tylko od Michała. I to trzeba wprost powiedzieć. A szukaliśmy zawodnika zagranicznego takiego, który byłby sprawdzony w warunkach polskich. Stąd padł pomysł na Jamesa Washingtona, dogadaliśmy się, a przede wszystkim on zrobił jedną fantastyczną rzecz. Zawsze jak grał na zapleczu ekstraklasy, zawsze jego zespół grał w playoffach. Kropka.
Czyli doświadczenie. Nie lubi kończyć sezonu w marcu, tylko jeszcze w kwietniu pograć. I to jest istotne. Michał, ty akurat nie jesteś rodowitym poznaniakiem. Sandomierz dobrze kojarzę? Teraz?
Urodziłem się w Sandomierzu, a wychowałem w Podkowie Leśnej.
A, pod Warszawą, tak? A to do Poznania jak trafiłeś? No, ja cię pamiętam od zawsze, tak? Jeszcze w Biofarmie, już w tych młodzieżowych latach, tak?
Tak, ja grałem w Polonii Warszawa w U20, jednaczy w rozgrywkach młodzieżowych, jednocześnie łącząc to z nauką w SMS-ie we Władysławowie. I w pewnym momencie W20 Polonia Warszawa nie wystawiała składu na Mistrzostwa Polski i wtedy zaczęliśmy szukać gdzieś tam miejsca, gdzie mogę trafić. No i tak trener, prezes Szurek był wtedy trenerem też U20 zespołu poznańskiego i po jakichś tam rozmowach byłem, jak to nazwać, może wypożyczony. Tak naprawdę tylko przyjechałem na te rozgrywki właśnie U20, na półfinały, finały Mistrzostw Polski, a później po skończeniu liceum już podpisałem tutaj 2-letnią umowę.
Tak. Michał jest bardzo skromny, ale ja powiem za niego. Zdobyliśmy wtedy brązowy medal Mistrzostw Polski do 20 i Michał w meczu grupowym przeciwko Trefowi Sopot zdobył 40 punktów.
Tak było.
Połowę za 3 punkty pewnie, jak nie więcej.
No, 5 człowiek akurat.
15 punktów. No to też sporo. Ale też pamiętam, już tak na dobre zakotwiczyłeś, że nawet była taka impreza, jak tutaj chyba jakieś akademickie mistrzostwa czy coś, i wszedłem na chwilę do hali Citizen, grała drużyna Uniwersytetu Ekonomicznego pod kierunkiem trenera Eugeniusza Kijewskiego. Kto grał? Michał Samsonowicz, tak? Niedawno wygrzebałem taki materiał z naszego archiwum, bo szukałem akurat czegoś o trenerze Kijewskim, który cały czas tak w klubie gdzieś funkcjonuje.
Tak, oczywiście. Jest trenerem, mentorem. W tym roku będzie, tak jak wspierał ostatnie 2 tam mnie przy pierwszej lidze swoim doświadczeniem, tak teraz będzie wspierał młodzież U19, jednocześnie drugą ligową, będzie wsparciem dla Czarka Kurzawskiego.
No, to tak puentując, cieszymy się, że trener Eugeniusz Kijewski, taka najważniejsza w tej chwili postać w historii poznańskiego basketu, cały czas przy drużynie jest, no ale tak kończąc właśnie pamiętam i znalazłem taki materiał, jak właśnie czy Michał Samsonowicz u trenera Kijewskiego w akademickich rozgrywkach grał. No dobrze, ale to był taki trochę przerywnik międzysezonowy, teraz jest pierwsza liga, teraz trzeba było się przygotować do nowego sezonu. Bartosz Ziółek ze sztabu szkoleniowego, jest mocniejszy ten zespół niż to było w zeszłym sezonie? Czy jak ocenić to, co udało się zbudować trenerowi Klozińskiemu i prezesowi Szurkowi?
Nieraz liga już pokazała, że papier praktycznie nie gra roli, więc kluczowe według mnie będzie zdrowie nasze przede wszystkim i wtedy jesteśmy w stanie powalczyć o nasze założone cele.
No bo co tu dużo mówić, w zeszłym sezonie to kontuzje przeszkodziły.
Każda drużyna miała swoje problemy, większe lub mniejsze, aczkolwiek nasi liderzy połapali kontuzje w decydujących momentach sezonu, nie byli w stanie trenować, niektórzy nie grali w meczach, niektórzy byli stawiani na nogi tylko na mecze, nie było to na pewno 100% ich formy, nie mogli dać siebie wszystkiego, tego co potrafią, bo nie można im odmówić tego, że to chcieli zrobić, aczkolwiek po prostu nie byli w stanie, nie trenując i wchodząc tylko w mecz.
To tak sobie przyjrzyjmy te zasoby kadrowe. Wiemy, że od Michała Samsonowicza chcieliście rozpocząć budowę tego zespołu i też tak ze szkoleniowego punktu widzenia, no dobrze, że takiego zawodnika udało się tutaj zatrzymać, tak? Bo nawet już w sparingach widzieliśmy, trzeba było rzucić za 3 punkty i 2 razy z rzędu rzucić za 3 punkty, co pozwoli utrzymać tlen w meczu, no to Michał jest na posterunku.
Tak jest, Michał jest na posterunku, nie przez przypadek jest kapitanem, już wcześniej poruszony temat, nie mieliśmy co do tego większych wątpliwości, Michał utożsamia się tutaj z Poznaniem, ma dobre relacje z zarządem, z nami, z trenerami, jest przede wszystkim na 100% na każdym treningu, więc tak, jest naszym wsparciem, każdy wie, że Michał jest strzelcem, a Michał i tak trafia.
Nowe twarze, no to rozpoczniemy od tych, którzy no, brzmią zagranicznie i to jest doświadczenie. James Washington, czyli człowiek playoff, jak powiedział prezes Szurek, też doświadczenie pierwszoligowe z Noteci, ostatnio Inowrocław, która zresztą świetnie się prezentowała w zeszłym sezonie, przede wszystkim u siebie, gorzej na wyjazdach, ale akurat u siebie to był zespół topowy, Kotwica, Kołobrzeg wcześniej, no 37 lat, czyli już z niejednego pieca koszykarskiego chlebia, tu jak go ocenia?
Odbyliśmy dzisiaj ciekawą rozmowę właśnie z Jamesem. Śmiał się, że właśnie mówił, że w każdym zespole w pierwszym ligowym, którym był, jest w playoffach, a mimo wszystko w power rankingach jesteśmy tak nisko postawieni i on mówi, że co roku musi udowadniać, że te playoffy potrafi zrobić. I tak, to ma być nasz generał, ma rządzić na boisku i wiemy, że jego doświadczenie jest nam w stanie dużo pomóc.
I w sparingach już jest takim właściwie generałem, był?
Dokładnie, widać od razu już od pierwszych sparingów i przede wszystkim od pierwszego treningu.
Rozgrywający amerykański, 177 centymetrów, no pokazuje liga, tak wracając do tych właśnie wzmocnień zagranicznych, także troszeczkę na waszym przypadku, że chyba bez zagranicznego zawodnika to w tej coraz mocniejszej pierwszej lidze pewnie ciężko i takie wzmocnienie po prostu jest chyba potrzebne.
Myślę, że jest potrzebne, aczkolwiek Tychy nie kontraktują co roku, nasz pierwszy notabene przeciwnik nie kontraktują zawodnika zagranicznego, a gdzieś tam zawsze o te playoffy też się ocierają, więc może jest to jakiś wyznacznik, być może nie. W każdym razie jest na pewno jakoś dodatnia.
Panie prezesie, jak nie pod koszem, to na rozegraniu przydaje się innym klubom, tak widać, tak z doświadczenia pierwszoligowego, jak to jest z tymi zagranicznymi zawodnikami, bo też ciągle trwa dyskusja, czy tych zagranicznych zawodników dopuszczać, może zwiększać tą pulę zagranicznych zawodników, nawet te drzwi są otwarte cały czas, tylko by trzeba solidnie dopłacić, tak jakby się chciało drugiego zagranicznego zawodnika do pierwszej ligi.
To wytłumaczymy kibicom może, jakie są zasady zatrudnienia zawodników zagranicznych. Na pierwszego zawodnika zagranicznego licencja kosztuje 30 tysięcy, a na drugiego 100 tysięcy.
30 tysięcy złotych.
Tak, dokładnie.
Czyli żeby musieliście tak polskiemu związkowi zapłacić za Washingtona, tak, 30 tysięcy.
Tak, dokładnie. Także to jest jakaś, powiedzmy, forma zadośćuczynienia polskiej koszykówce, żeby te pieniądze potem trafiły do młodzieży. I ja uważam, że to jest fair po prostu. Co prawda ta kwota 100 tysięcy za drugiego zawodnika jest ona, no, wydawać by się mogło zaporowa, ale są kluby, które zatrudniają dwóch obcokrajowców, więc widać, że pieniądze są w pierwszej lidze. Co się tyczy może teraz naszej sytuacji, patrząc na to, jak liga jest silna, bo Tychy są wyjątkowym klubem, który tego nie robi, ale większość klubów, która walczy o wysokie ceny, ma zagranicznych zawodników, więc nie będziemy tu udawać, że tak nie jest. Postanowiliśmy zatrudnić Jamesa od samego początku, a nie czekać do pewnego momentu, tak jak kiedyś to miało miejsce w pierwszym sezonie, przepraszam, w drugim sezonie naszego zgrywek dwa lata temu. To też świadczy o tym, że organizacyjnie jesteśmy gotowi. Także wracając, dyskusję zostawię może kibicom, ale ja uważam, że przy obecnej sytuacji jednak niedoboru polskich zawodników, jeżeli liga ma się profesjonalizować, ma być większym show niż do tej pory, to też musi być jakość. A ograniczona ilość polskich zawodników powoduje, że uważam to za dobre rozwiązanie, żeby dopuścić zawodnika zagranicznego pod warunkiem, że te pieniądze, które płacimy za licencję, trafią na szkolenie młodzieży, bo takim kierunkiem, że tak powiem, nas wabiono, pokazując te stawki za licencję.
A zasada chyba pierwszej ligi jest taka, to widać po tych ruchach chociażby Polskiego Związku Koszykówki i po tym, co robią kluby, że niekoniecznie ma to być jakiś poligon doświadczalny dla rezerw drużyn grających na przykład w ekstraklasie, tylko żeby to było zawodowe zaplecze ekstraklasy, chyba w tym kierunku, bo to różnie w różnych dyscyplinach wygląda.
Panie rektorze, nie ma już szans, co pokazała sytuacja Śląska, Wrocław, Trefla z zeszłego sezonu, żeby młode drużyny sobie radziły w tej lidze. Ja pamiętam, kiedy byłem zatrudniony w Biofarm Basket Poznań, kiedy robiliśmy awans, między innymi z Michałem do playoffów, to właściwie cała ławka to byli U20. Nie ma możliwości dzisiaj grać tak młodym zespołem. A niech o tym świadczy choćby skład Spójni, Stargard czy Bydgoszczy, gdzie poschodziło nie jeden zawodnik z ekstraklasy, tylko kilku. I to mówimy o takich zawodnikach jak Gruszecki, który dołączył teraz do Bydgoszczy, czy Mokros, czy Kikowski, którzy dołączyli do Stargardu. Także niestety dla młodych zawodników wprowadzenie dzisiaj do pierwszej ligi będzie miało miejsce tylko w przypadku wybitnych młodzieżowców, a drugie zespoły, tak jak i my, mamy dla nich miejsce jest w drugich ligach.
Mm-hmm. Deante Barnes, to też brzmi zagranicznie, zawodnik półamerykański, można powiedzieć, doświadczony w Wielkopolsce, w pierwszej lidze to był Sokół Pleszew, ostatnio drugoligowy klub Sokół Międzychód, ostatnio drugoligowy klub z Pleszewa, ale Deante Barnes no ma, powiedzmy, wychowanie koszykarskie, amerykańskie, ale matka Polka, więc dlatego tutaj nie trzeba było tej stówki PZKOS-owi płacić za tego zawodnika.
Tak, on ma licencję polską, także rzeczywiście dołączył do nas jako zawodnik do zadań specjalnych. Też taka jest jego rola i miejmy nadzieję, że ta dwójka ciemnoskórych zawodników doda kolorytu naszej grze i wszystkim. Angielski dzisiaj już nie jest tylko w przypadku jednego zawodnika językiem szatni, ale także dwóch, więc fajnie, że to się tak internalizuje, bo też młodzi zawodnicy muszą się uczyć obracania się nie tylko w nomenklaturze polskiej, ale także zagranicznej. Czy dla tych, którzy chcą de facto robić kariery i iść na wypłynąć na szersze wody, super, super możliwość.
Deante Barnes kiedyś przyjechał na święta do Polski, gdzie ma też sporo rodziny, tak znalazł pracę w Sokole Międzychód w pierwszej lidze i tak został w tej Polsce. Zobaczymy w Poznaniu to, jaka jest tak dokładnie jego rola. Taki zadaniowiec, tak, wejść, gdzieś tam, nie wiem, porządek zaprowadzić, trochę uspokoić grę, albo rozszarpać troszeczkę przeciwnika. Jak to ma wyglądać?
Od rządzenia, uspokojenia gry akurat mamy Jamesa Washingtona.
Tak.
Aczkolwiek Deante bardziej jako taka siła pod koszem, pozwolenie na utrzymanie zbiórki ofensywnej, defensywnej, a także przede wszystkim dobra obrona.
Mhm. No i popatrzmy jeszcze na zawodników, którzy przyszli. No, młody, na pewno 21-letni zawodnik, rodem z Zielonych Gór, ale z rezerw Śląska, które grały, Tomasz Dydak. Zwracam uwagę na te 210 cm wzrostu, bo to centymetry to są chyba zawsze na wagę złota, panie trenerze.
Tak, Tobiasz Dydak, bardzo wysoki zawodnik, jako backup na pozycję numer 5, na pozycję centra. Na pewno będziemy się jego wprowadzać jak najczęściej, ponieważ jego zasięgi, jego parametry dają mu duże możliwości.
Po 5 latach Andrzej Krajewski wrócił do poznańskiego zespołu. Ostatnio też DK Pelplin, czyli pierwsza liga. Silny skrzydłowy, ale też ponad 2 metry. Tych dwumetrowców trochę jest, panie prezesie, na szczęście. I o to chyba chodziło, to tak przeglądam. Wspomniany Tomasz Dydak, Jonasz Kluj, 204 cm wzrostu. Andrzej Krajewski, 203 cm. Wzrostu, Igor Krajewski 201 cm wzrostu, chyba o to chodzi, żeby tych centymetrów trochę było.
Tak, w zeszłym roku mieliśmy problem z tak zwanym rim protection, czyli obroną obręczy, i rozmawiając nawet nad koncepcją zespołu z trenerem Kruzińskim, stwierdziliśmy, że na pewno są nam potrzebne parametry. A wiedzieliśmy, że skład Śląska drugiego w pierwszej lidze będzie się rozpadał, więc jak tylko się o tym dowiedzieliśmy, ruszyliśmy po Tobiasza. No tutaj zostawię już Bartkowi ocenę tego, jak się Tobiasz prezentuje, ale na pewno jego parametry pomogą nam w obronie obręczy. przysłowiowanego pomalowanego, bo rzeczywiście to jest taki punkt troszkę, którego nam brakowało w zeszłym roku w tym składzie, który budowaliśmy.
Tak pamiętam, dużo konferencji prasowych, znowu zbiórkę przegraliśmy. Jak mamy wygrać mecz, jak my tą zbiórkę przegraliśmy, to tak właśnie...
Znaczy, tam były takie dwie kwestie statystyczne. Ja rzeczywiście, będąc jeszcze trenerem, trochę tak wrócę do tego, bardzo ufam pewnym rzeczom, które są bardzo obiektywne i wtedy było proste. No, tracimy poniżej 80 punktów, wygrywamy zbiórkę, wygrywamy mecz. Po prostu były dwa parametry, które w 100% korelowały ze zwycięstwem, dlatego ja często do nich wracałem i rzeczywiście często były przywoływane na konferencji prasowej.
Jaki basket będzie grał Enea Basket? Szybki?
Na pewno chcemy grać szybko i agresywnie, tak. To jest nasza podstawa. Chcemy połączyć, żeby ten basket był efektowny, a zarazem efektywny. Mamy doświadczenie na obwodzie w postaci właśnie Jamesa Washingtona, czy Michała Samsonicza, który jest tutaj, do tego Mikołaj Stopierzyński, Patryk Stankowski. Mamy młodych zawodników, od których będziemy oczekiwali takiej świeżej energii, tak zwanego chwycania za żyłę, typu Janek Nowicki, Mateusz Roszczka, mamy też podkoszowych, którzy na pewno będą się bili pod dwiema tablicami, więc tak, ten basket ma być szybki i agresywny.
Tylko też, żeby szybko grać, to trzeba gdzieś tę piłkę zebrać pod własnym koszem, tak wygrać tę zbiórkę na przykład, nie? Bronić.
I znowu wracamy do tematu zbiórki.
No, no właśnie, co by nie było, to każdy element musi grać w tym baskecie. No to jest ten zespół zbilansowany, Michał, jak ty na to patrzysz po sparingach?
Tak, ja się czuję dobrze a propos naszego zespołu. Myślę, że jak już mówimy o zbiórce, no to Tobi, nie pamiętam w którym sparingu, ale pokazywał, że w kilkanaście minut potrafi zebrać 10 piłek. Czy jak mam powiedzieć o Andrzeju, no to też ma świetne pomysły czasami na grę i tym mnie zaskoczył. Nie to, że się gdzieś tam źle po nim złe miałem oczekiwania, ale podoba mi się to i szybko na pewno też będziemy grać. Kwestia tego, żeby wszyscy biegali do kontry, to James na pewno znajdzie odpowiednie miejsce, gdzie trzeba podać piłkę. Jak nie, no to zwolnimy, będzie trochę cierpliwiej i tak jak powiedziałem, dobrze się czuję.
24 sekundy są na akcję, to zawsze można po obwodzie podać i znaleźć na przykład Samsonowicza, żeby z załuku rzucił chociażby. Mocno. Właśnie, więc tych rozwiązań jest. Za 19 minut, godzina 20, koszykarska sportowa arena na antenie Radia Poznań, Enea Basket Poznań, pierwsza liga, za chwileczkę też wrócimy i do organizacyjnych kwestii i też jeszcze sportowych przed pierwszym meczem, który odbędzie się w Tychach, a za półtora tygodnia w Poznaniu, ale teraz krótki muzyczny przerywnik.
Sportowa arena.
Koszykarska sportowa arena do godziny 20 na antenie Radia Poznań. To Państwu zdradzę, że troszeczkę o historii młodzieżowej poznańskiej koszykówki rozmawialiśmy i powspominaliśmy, jak to kiedyś bywało i tutaj się te młodzieżowe sukcesy odnosiło i tak właśnie w tym kierunku moje pytanie, panie prezesie Przemysław Szurek, będzie zmierzało, że tak jak pan powiedział, zatrudniając tak 14 trenerów łącznie w klubie, tak ze wszystkimi od góry tak na dół, to koszykarskich, tak? Czyli tutaj tak. Nie wliczamy tych współpracujących od przygotowania.
Fizjoterapeutów, jeszcze, tak ludzi od mediów i tak mogę wymieniać.
No właśnie, ale wracając do tych trenerów, to znaczy, że ta drabinka jest najistotniejsza i tu zacytuję pana sprzed iluś lat, że struktura klubu, taka od dołu jest ważna, bo ten klub może raz grać w ekstraklasie, raz grać w pierwszej lidze, raz grać w drugiej lidze, ale jak on będzie miał całą drabinkę, taką młodzieżową, to ten klub zawsze będzie istniał. Więc ta podbudowa chyba jest ważna, piramidka taka.
Znaczy ja powiem tak, że marzeniem wielu kibiców, o czym tu zawsze zresztą przywołujemy w audycji, jest powrót na koszykarskie salony z czasów Lecha, ale kilka prób zostało podjętych od samej góry, czyli od zbudowania drużyny seniorskiej. Znamy te przypadki, zwykle często skończyły się szybciej niż się zaczęły. Próba była przed pandemią podjęta przed poprzedni klub Biofarm Basket Poznań, ale nieudana, więc my chcemy zbudować klub na lata i robimy wszystko w tym kierunku, że nie musimy, jak powiem, w sprincie szukać dojść na najwyższy poziom, ale raczej w maratonie, dlatego te struktury młodzieżowe są dla nas bardzo ważne, ale trzeba powiedzieć to wprost. Miasto Poznań, firma Enea, firma Biofarm, Constructa, mógłbym tak wymieniać, dla nich też bardzo ważnym jest to, żeby młodzież w klubie miała okazję się rozwijać. Może dzisiaj nie udaje się już budować zespołów seniorskich wyłącznie z wychowanków, bo jednak zmienił się sport zawodowy, ale naszym marzeniem jest, żeby młodzież w Poznaniu w jak największej ilości uprawiała koszykówkę, a potem w ramach struktury klubu docierała na najwyższy poziom, czyli w tej chwili pierwszą ligę, żeby tych kilku chłopców wychowanych w projekcie potem mogło być oklaskiwane przez poznańską publiczność.
I drugoligowy zespół, który będzie zapleczem, takimi rezerwami typowymi na basketu, to będzie zespół młodzieżowy, jak to będzie wyglądało?
Tak, to jest zespół 19. Czasami będą schodzili zawodnicy z pierwszej ligi, ci, którzy będą mieli mniej minut. po to, żeby też trochę dodać animuszu i siły fizycznej tym 18-17-latkom, którzy tam będą grać. Jest to typowy taki developmentowy zespół, po to, żeby bardzo we wczesnym wieku już zawodnicy wkraczali na seniorskie rozgrywki, tacy właśnie 16-latkowie, 17-latkowie, no żeby potem było im łatwiej do pierwszej ligi trafić.
Otóż jeżeli ktoś czeka na koszykówkę męską na nowy sezon i nie wybierze się na przykład do Tychów w sobotę na mecz pierwszej kolejki, to nie musi czekać do drugiej kolejki, bo zdaje się w niedzielę o godzinie 18 drugi zespół trenera Cezarego Kurzawskiego zagra z Wiarą Lecha akurat w pierwszej kolejce.
Tutaj muszę tylko powiedzieć, że ten mecz pewnie zostanie przełożony, bo miałem ci telefon trenera Wiary Lecha Tomasza Grabianowskiego, że będą chcieli ten mecz przełożyć, więc chętnie bym Państwa zaprosił,
ale może się nie.
Ale proszę śledzić media społecznościowe, bo ten mecz pewnie będzie w innym terminie rozegrany.
W niedzielę o 18 Pyra jeszcze gra, już nie pamiętam z kim Pyra gra.
Mamy trochę tych zespołów poznanych.
Mamy właśnie, że trochę się będzie działo. A w dół, jeśli chodzi o tą całą drabinkę szkoleniową, do której kategorii wiekowej sięgacie? Bo kiedyś to taki był projekt, że zbierał utalentowanych chłopaków i zaczynaliście od 14-15-latków.
Teraz... Zwykle było to powiązane ze szkołą średnią, czyli powiedzmy tą zmianę już, tak powiem, szkoły podstawowej na drugi poziom edukacji, potem było gimnazjum, reforma szkolna znowu przywróciła to do tej sytuacji. My szkolimy najmłodsze dzieci, które startują w rozgrywkach U11, ale w U11 zwykle są tam nawet 8-9-latkowie, ale mamy kategorie wiekowe od U11 po samą górę, czyli rok po roku w tak zwanej naszej akademii. Czyli U11, U12, U13, U14, potem w oparciu o szkołę sportową na tysiąclecia imienia poznańskich olimpijczyków szkolimy w kategoriach U15, U17, U19, a potem zawodnicy, którzy są w stanie rywalizować na wyższym poziomie, trafiają do pierwszej ligi.
A te dzieci, dziecięce grupy w salach po całym mieście, czy to ze szkołami współpracujecie, jak to wygląda?
Głównie prowadzimy treningi w popołudniami, w różnych lokalizacjach, ale głównie naszą koncentracją są Rataje, ale też mamy w Szczepankowie, też mamy w Kurniku sekcję, też będziemy się w innych lokalizacjach poznańskich, ale to jest tajemnica na razie, rozwijać. Także mamy plany, żeby środki, które pozyskaliśmy od miasta i od sponsorów, także racjonalnie zainwestować nie tylko w pierwszą ligę, ale także w rozwój Akademii tej podstawy, która mam nadzieję da dużo uśmiechu rodzicom, zawodnikom, ale też proszę śledzić nasze media społecznościowe, bo i również o nich będziemy informowali.
Mówił pan o rozwoju organizacyjnym, tak mówiąc o tych zatrudnionych ludziach, że 3 osoby też od mediów, tak tutaj Paweł Jonik, rzecznik klubu, krąży wokół nas, zdjęcia robi, nagrywa tutaj filmiki, więc fragmenty też będą pewnie w mediach społecznościowych do obejrzenia i odsłuchania, w końcu to radio. Natomiast to też jest takie przygotowanie, nie wiem, pod coś większego?
Znaczy, przede wszystkim chcemy zrobić to, do czego kibice mają mniejszy dostęp, bo to bym musiał Michała pewnie zapytać, czy Bartka, no bo często kibice oglądają ich tylko na parkiecie, a my chcemy pokazać trochę też inną twarz zawodników i nie będę tutaj reklamował pewnych platform, ale i TikTok, i Facebook, i Instagram, i YouTube jest pełen ciekawostek o naszych zawodnikach, a jak zobaczyłem, że James Washington ma numer telefonu do Jasona Tatuma z Boston Celtics, to po prostu sam w to nie mogłem uwierzyć, więc to też jest chęć pokazana kibicom innej twarzy naszego klubu, a dzisiaj tak wyglądają profesjonalne kluby, więc my na pewno chcemy uczynić duży krok w tym, żeby kibice byli bliżej nas i żeby nie tylko na meczach mogli przeżywać emocje związane ze sportem, ale także poznawać zawodników trochę od kuchni.
No i wiemy na przykład, że Michał Samsonowicz numer telefonu do Przemka Zamojskiego, ale myślę, że te kontakty 3x3 to jest to, bo to też lubisz ten basket.
Tak, tak, lubię. Ale ja akurat wolę się prezentować na boisku niż w mediach, o czym Paweł już zresztą wie, ale tak jak prezes powiedział, no to są też rzeczy, które kibice chcą wiedzieć, więc no, nie można tego odmawiać i trzeba nad tym pracować. A 3x3 bardzo lubię.
Natomiast rola kapitana jest o tyle niewdzięczna, że to będzie trzeba czasem stanąć przed kamerami, oby jak najczęściej po wygranym meczu powiedzieć, dlaczego się wygrało, i po przegranym meczu trzeba będzie stanąć i powiedzieć, co się ma do powiedzenia. Nie uciec do szatni na przykład. Nie, to jest ta odpowiedzialność. Oby jak najrzadziej pewnie, nie?
Oby w ogóle po przegranym.
Byś też kogoś innego, tak?
Nie, bo nie będzie przegranych po prostu.
Oby tych wygranych meczów było jak najwięcej. W sobotę w Tychach, panie trenerze, tak?
Tak jest, wybieram się do Tychów. Bardzo dobrego zespołu, doświadczonego, mnóstwo strzelców, siła podkoszowa, słynne tablice.
Wiszące z sufitu,
tak zwane tapczany, więc jesteśmy gotowi na ciężki mecz.
I na cały sezon też.
I na cały sezon jak najbardziej.
Pierwsze spotkanie u siebie to będzie tydzień później, w sobotę 27 chyba, tak? Tak jest zaplanowany. Spojrzę w terminarz, chyba że pamiętacie godzinę dokładnie.
Tak, 18.
18, tak? No sobota, godzina 18, piękna godzina, żeby grać w kosza. Nie koliduje na przykład z meczem Lecha Poznań ten mecz, ale też już wiemy z poprzednich lat, że grający piłkarze Lecha przy Bułgarskiej nawet nie przeszkadzają, żeby na waszych trybunach był komplet publiczności w hali AWF-u. Tak pamiętam. Nawet kiedyś któryś zawodnik powiedział, że się w czasie meczu nawet dowiedział, że Lech gra i tak tak były pełne trybuny.
Znaczy, nie chciałbym wchodzić tutaj w jakieś rozważania socjologiczne, ale rzeczywiście chyba jednak na razie się nie krosuje koszykówka z piłką nożną. Jak to będzie w przyszłości, zobaczymy, bo kiedyś te legendarne przejścia ze stadionu na arenę, tak. I ci kibice praktycznie jedni i ci sami. Cieszymy się, że mamy już swoją publiczność, będziemy robili wszystko, żeby ją rozwinąć, bo chcemy dotrzeć do nowych środowisk, tych, których jeszcze mogą nie wiedzieć nawet o istnieniu naszego klubu. No i cóż, no bo chcielibyśmy powtórzyć mecz z Notecią, jeśli chodzi o frekwencję i o wynik. No kiedy hala pękała w szwach i musieliśmy otwierać kolejny balkon, to jest nasze marzenie. Także chłopacy będą na pewno w tym roku często widziani na mieście, na półwiejskiej, w szkołach. Będziemy docierali do coraz szerszego grona kibiców, żeby rzeczywiście trybuny się wypełnili, żeby pokazać tym kibicom, którzy do tej pory nie mieli styczności z koszykówką, że to jest super dyscyplina. Chociaż wcale nie taka łatwa do zrozumienia, jak się jest po raz pierwszy na hali się ogląda po raz pierwszy.
No tak. I teraz to sędziowanie już jest tak. Takie drobiazgi już czasami decydują przy tym sędziowaniu, że faktycznie...
My też czasami go nie rozumiemy.
No, ale generalnie, słuchajcie, chodzi o to, żeby rzucać do kosza, trafiać i częściej to robić niż przeciwnicy. I to się nie zmieniło i to w koszykówce jest najbardziej aktualne, więc jak ktoś tam nie wyłapie, o co chodzi przy tych faulach, to i tak chodzi o to, żeby finalnie po prostu trafić, a jak te rzuty będą jeszcze efektowne, to naprawdę będzie ciekawie i wiecie, że pewnie zdajcie sobie sprawę, że jednak największym marketingiem w sporcie jest wynik sportowy pewnie, panie trenerze.
Dokładnie, tak to jest. Zawsze zwycięstwa przyciągają kibiców, porażki już trochę mniej, więc będziemy robili wszystko, żeby tych zwycięstw było jak najwięcej, a kibiców w hali również coraz więcej.
Ale możemy coś wtrącić do siebie, przepraszam, bo tak. Ja bym chciał tutaj z jedną rzeczą tak trochę włożyć kij w szprychy, bo słuchałem dzisiaj wywiadu z Tomem Urbanem, który mówił o różnicy w lidze hiszpańskiej, a polskimi kibicami, że tam bez względu na wynik, jeżeli są ci socjos, to oni rzeczywiście chodzą i odwiedzają stadion. I ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Pomimo trudnego momentu w zeszłym sezonie nam się frekwencja na meczach nie zmieniła. Kibice dalej przychodzili i to jest super sprawa. I też dla nich właśnie robimy te wszystkie media społecznościowe, żeby byli z nami na dobre i na złe, bo nie chcielibyśmy być tylko zespołem utożsamionym wyłącznie z pełną halą podczas zwycięstw. Zgadzam się z tym, że to jest nośnik, ale byłoby super, gdyby kibice zostawali z nami na cały sezon, nie byli z nami i w tych dobrych, i w tych trudniejszych momentach.
To wszystkie akcje wokół są potrzebne też chyba dlatego, że sporo ludzi interesuje się sportem, nie jest w stanie chodzić na wszystko, ale żeby była świadomość w Poznaniu, że tutaj jest ta pierwsza liga koszykówki. Tak. Ja nie zadałem dzisiaj ani razu tego pytania i właściwie tylko nawet się usprawiedliwię, że o tym awansie do ekstraklasy nie chcę po prostu na razie
jeszcze
mówić.
Jeszcze nie, za wcześnie.
Nie mówmy, a po prostu grajmy o te play-offy, bo to jest jasno sprecyzowany cel. Jak się zaczną play-offy, to się naprawdę wszystko może wydarzyć. Doświadczenie poznańskiej koszykówki, mówisz, jak już te play-offy były, to się naprawdę działo i pogonić potrafiliście faktycznie faworytów w pojedynczych meczach, ale...
Powiedzmy sobie szczerze, my z Michałem graliśmy play-off w 2018 roku, to zespół, który się najbardziej męczył, czyli Spójnia potem awansowała. Rok wcześniej męczyliśmy Legię Warszawa przez 4 mecze i też potem nie przegrała meczu i awansowała, także mamy takie dobre wspomnienia, a wracając jeszcze do tego, o czym rozmawiamy, chcielibyśmy, żeby nasz klub się kojarzył naprawdę z dobrymi emocjami, z fajną zabawą podczas meczu, chcemy urozmaicić te nasze mecze pierwszoligowe i tak jak pan powiedział, żeby kibice wiedzieli, że przychodzą na tą halę, na pewno fajnie spędzą czas. A jeżeli jeszcze skończy się zwycięstwem Michałem Samsonowiczem uśmiechniętym na konferencji, wygraną z biurką, to już będzie po prostu ideał szczęścia.
I taka na przykład trójka na zwycięstwo równo z Syreną. To wtedy trybuny odlecą. Ja nie zapomnę meczów. Czy z Górnikiem Wałbrzych, czy z Kotwicą? Chyba Kołobrzeg, nie wiem. Tak mi się wydaje. Takie były mecze, które szalały chyba trybuny w zeszłym sezonie, czy jeszcze
w zeszłym. Z Kotwicą druga kolejka to był chyba jeden z najpiękniejszych meczów pierwszoligowych, jaki w ogóle
to
widziałem.
To show nieprawdopodobny
tak, był. Tak, decydujący Michał osobiste z Opolem, prawda? Dobrze pamiętam na zwycięstwo. Było trochę tych meczów, gdzie publiczność poznańska wstała.
Wstała, tak, właśnie. Oby jeszcze ta hala kiedyś tam była większa, bo na razie to jest hala oczywiście AWF-u, dawny Citizen, Posir D, jak to niektórzy mówią, droga Dębińska 10, za basenem. Trafić jest tam łatwo i autobus tam podjeżdża z tramwaju, nie jest daleko. Jak ktoś chce, to można survivalowo nawet przez te krzaki przejść od strony ulicy Kwiałkowskiego. Wiem, że niektórzy też tam chodzą, tylko po zmroku, jak już będą późno mecze, to jednak nie polecam przez te dziury, ale trafić łatwo, czyli najpierw Tychy, wyjazd, a potem 27 w sobotę o godzinie 18 mecz z Sokołem Łańcut właśnie przy drodze Nemińskiej, więc bardzo serdecznie Państwa na te spotkania. Koszykarzy na basketu zapraszamy. Prezes klubu Przemysław Szurek, trener, asystent Marcina Klozińskiego, pierwszego trenera Bartosz Ziółek był naszym gościem również i kapitan drużyny Michał Samsonowicz i czuwał Paweł Janik, rzecznik prasowy klubu, i zrealizował program Łukasz Kurzawski i poprowadził Grzegorz Szołasik. Dziękujemy Państwu za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia na meczach.
Do zobaczenia.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Sportowa Arena.